Magazyn turystyczny na szlaku.
Spotkanie z Maciejem Boińskim, który wędruje samotnie wzdłuż Wisły. Porozmawiamy też z Martą Normington, której wystawę inspirowaną podróżami można oglądać w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy. Tomasz Kaźmierski, zapraszam.
Funny.
Rozpoczynamy od spotkania z Maciejem Boińskim, który od początku stycznia z plecakiem samotnie wędruje wzdłuż Wisły. Śpi wyłącznie w namiocie. Do cywilizacji zbliża się, by podładować akumulatory. Maciej Boiński o swojej wyprawie.
Kolejna nauka pokory, że nie można sobie zaplanować czegoś na 100%. W poprzednich wyprawach zimy zawsze były takie, że było mało mrozu, mało śniegu. I tak też dokupiłem sobie obuwie na tą wyprawę. Okazało się, że warunki są zupełnie inne. Matka natura postanowiła jeszcze mnie pokarać, że tak powiem, mrozem konkretnym. Także sprawdziła mnie w 100%, jeśli chodzi o niskie temperatury. Także no, kolejna lekcja pokory przede wszystkim. I trzeba wyciągnąć wnioski, żeby następna wyprawa jeszcze była lepiej zorganizowana.
Lekki mróz, z tego co wiem, wolisz od pluchy, chyba że ten mróz był teraz aż za mocny.
Znaczy cieszę się, że był ten jeden dzień taki, co było faktycznie takie ekstremum, te minus 27, bo zawsze chciałem przeżyć taką temperaturę i przeżyłem i myślę, żeby było minus 37, też bym przeżył i teraz już z tym samym sprzętem jestem na to gotowy, bo wyciągnąłem wnioski z tamtej właśnie jednej nocy.
Śpiwór sprawdził się, bo on chyba tak niskich temperatur nie miał tam zapisanych w specyfikacji.
On jest w zasadzie do minus 25, ale myślę, że tak minus 22 to jest takie optymalne, żeby się w komfortowych warunkach wyspać. No a te minus 27, no to co tu dużo mówić. No popełniłem mały błąd, że nie podgrzałem sobie wody gorącej, nie wlałem do butelki i jako termofor używałem śpiworze. A jak się skapnąłem, że mogę takie coś zrobić, to już po prostu była butla zamarznięta i już było po ptokach, że tak powiem.
Jak wyglądał twój dzień? No na pewno rano to jakiś rozruch, bo budzisz się, no jest tobie ciepło, ale w momencie, kiedy opuszczasz śpiwór, to już nie.
No tak, najgorsze jest po prostu wyjść z namiotu, ze śpiworu i później od razu z namiotu. Jak już wyskoczę, trochę sobie się przebiegnę kawałek, tam parę pajacyków zrobię, to już wtedy po prostu chcę jak najszybciej zwinąć obozowisko, a jak już założę plecak, no to już organizm już przełącza się na ten tryb taki wzmożonego ruchu i już jest lepiej, także najgorzej jest właśnie te wyjście, a później już jest dobrze.
Czyli pierw ten rozruch taki wręcz fizyczny, ćwiczenia, trochę ruchu i od razu ruszasz, czy jeszcze jakieś śniadanie z gorącym napojem?
Znaczy ja robię tak, że jak leżę w śpiworze, to wtedy jem śniadanie. Aha. Także jak wszystko już zrobiłem w namiocie, także zjadłem, to wtedy dopiero wstaję i szybko wychodzę z namiotu i wtedy szybko składam to, żeby już uciekać do przodu.
Co do trasy, powiedz, czy coś byś zmodyfikował, bo byłeś zmuszony chyba pokonywać...
W brudze?
Wchodziłeś tak.
No to w zasadzie dwa razy takie małe rzeczki, ale to chyba nie da rady nic zmienić. Może łatwiej by mi było pokonywać te odległości, jakbym miał ze sobą wózek. Ze względu na to, że Wisła jest bardzo obwarowana wałami i no może i to by było łatwiej. Ale znowu z drugiej strony częściej bym musiał wchodzić na te wały, a mniej bym korzystał z samych brzegów rzeki, co są no dużo ciekawsze. Także chyba bym nic nie zmienił. Choć mam taki pomysł na jakąś taką też większą wyprawę, żeby zrobić taki wózek a la dwukołowy, żeby on po prostu był ciągnięty na zasadzie, że jest przypięty jeszcze do moich bioder na sztywnym holu i tylko dwa kółeczka z tyłu i że można to złożyć i po prostu jako plecak. Także może jak kiedyś bym chciał robić na przykład rzekę Odrę przejść, to może bym taki wózeczek spróbował skonstruować. Ale na mniejsze rzeki no to sprawdza się plecak. Tak jak chciałbym na drugi rok iść rzekę San, no to tylko i wyłącznie plecak.
Śpiwór miałeś taki dobry, namiot, jak wspominałeś, zwykły, nic nadzwyczajnego. A co z odzieżą? Czy miałeś taką odzież, która wypuszcza to gorąco z ciebie, a nie wpuszcza wilgoci, żeby po prostu się nie zgrzać, bo jak się człowiek zgrzeje, to później jak się już skończy marsz, to zaczyna się robić cały wilgotny i zamarza to na tobie.
Czyli ja powiem tak, przede wszystkim to używam odzieży bawełnianej, bo przede wszystkim...
Czyli tych termicznych takich jak na narty?
Nie. Miałem, ale no nie, jakoś nie używałem. Nie były mi potrzebne, może tak, może jakby było jeszcze zimniej, to może bym użył. Ale o co chodzi? Przede wszystkim wydaje mi się, że potrafię dostosować tempo marszu do tego, żeby się nie pocić. I to jest najważniejsze, że faktycznie jak stanę, to na koniec wędrówki danego dnia, to nie czuję się spocony i mogę spokojnie się położyć w namiocie. Także bawełna wydaje mi się, że jest dobrym materiałem.
Chociaż puste mam kieszenie, no i forsy czasem brak, ja już nigdy się nie zmienię. Zawsze będę żył już tak. Nie słuchałam nigdy ojca, choć przestrzegał znając się, z naiwności w oczach chłopca. Dziś już wielu śmieje się, ale jedno wiem po latach, prawdę musisz znać. We'll be right back.
tym razem, bo przy okazji Brdy tak nie było, albo ja nie widziałem, chyba dużo większe zainteresowanie takie medialne i spotkania z ludźmi, prawda?
No, faktycznie tak było. To jest teraz, to już jest, no nie mogę powiedzieć, że jest za dużo, bo bym skłamał, bo jednak to też motywuje człowieka do działania i wie, że to, co robi, czyli te wyzwanie plus jeszcze taka promocja Wisły jest skuteczna. Także, no ale było tego, naprawdę było tego sporo i teraz już w zasadzie to już każda, nawet już mniejsza miejscowość, to nie chcą mnie wypuścić. Także i Solec tutaj był, Fordon w Chrystkowie, ale już się zapowiedziały władze Świecia. Wiem, że coś w Chełmie jest organizowane, w Grudziądzu i w Tczewie. Także no już mnie nie wypuszczą, także muszę kończyć tą wyprawę, bo naprawdę zaczyna ona tracić taki swój, taki charakter, taki jak to miał być, takie nawiązanie kontaktu z przyrodą, a tu jest właśnie powrót do cywilizacji, non stop odbieranie telefonów, choć no nie mogę powiedzieć, że to jest złe, no bo każdy chce swoje 5 groszy dołożyć do tej wyprawy i to jest też fajne.
Wrócisz taki turystyczny, rzeczny celebryta, zakończysz.
No właśnie o to chodzi. No to jest właśnie skutek uboczny tego wszystkiego, ale nie idzie od tego uciec, tym bardziej, że następna wyprawa, następne koszty będą i będę szukał sponsora, a co za tym idzie, im więcej pojawiam się gdzieś w telewizji, w radio czy w gazecie, no to łatwiej mi będzie zdobyć pieniądze na kolejną jakąś eskapadę. Także no jest to też potrzebne.
Jest to potrzebne, oczywiście mówiłem trochę żartem. No to dorośli pewnie pytają o różne rzeczy, o te mrozy i tak dalej, ale wspominałeś na swoim profilu facebookowym, że jak to zwykle dzieci potrafią być bezpośrednie i pytania: panie Maćku, jak pan się myje? Gdzie pan się myje?
No to faktycznie tak było. Szkoła z Zegrza spod Warszawy przyjechała do mnie odwiedzić mnie w moim obozowisku. No i dziewczynka jedna spytała mnie, jak się myję. No i zanim zacząłem odpowiadać jej, to spojrzała na Wisłę i powiedziała: no niech pan mi czasami nie mówi, że pan się kąpie we Wiśle, z taką ironią. No i wiedziałem, że już nie mam co jej tam ściemniać dużo. No nie mówiłem jej nawet, że używam jakieś chusteczki nawilżane, bo do niej to nie docierało. Po prostu wydawało mi się, że się odsunęła ode mnie i ja jakby czuła, że śmierdzę, także, ale na pewno tak nie było, bo akurat dbam o higienę, ale po prostu no, takie pytania zaskakują i nawet dorosły nie wie, co odpowiedzieć. Także to jest też fajne, że dzieci są bezpośrednie, tak? Nie owijają w bawełnę.
Jak już ktoś pana spotykał, no to nie kończyło się na tym, że chce porozmawiać, tylko zapraszali. No a idea jest taka, żeby nie korzystać z tych noclegów. To też musiał pan z tego jakoś wybrnąć.
No praktycznie wszystkie te noclegi, co miałem załatwiane przez rok rzeki Wisły.
Na zewnątrz,
Zewnątrz, tak, że miałem spać w namiocie, ale były załatwiane na jakichś tam prywatnych posesjach. No to za każdym razem każdy próbował mi wyperswadować ten namiot i jednak, że on ma łóżko i mogę się tam przespać, on nikomu nie powie. Ale ludzie nie rozumieją tego, że ja nie robię tego dla telewizji, dla kogoś, dla ludzi z radio czy gazety, tylko robię to dla siebie, także siebie nie będę oszukiwał, nie będę zamykał oczy, że idę spać do czyjegoś pokoju, także to jest moje wyzwanie, moja wyprawa i przede wszystkim moja chęć spędzenia wszystkich tych nocy właśnie w namiocie.
No dobrze, w takim razie życzymy powodzenia. Przed panem jeszcze około 5 dni marszu.
Tak, około 5 dni marszu, także no, muszę się skupić na tym, żeby na tych ostatnich kilometrach przede wszystkim nie złapać jakiejś kontuzji, na przykład skręcenia kostki czy coś, co wyeliminuje mnie z zakończenia tej wyprawy w Gdańsku. Także no, skupiam się jak najbardziej i coraz bardziej się boję, żeby faktycznie to ten pech taki nie chciał na samym końcu, bo drugi raz już bym nie szedł Wisły, już chyba by mi się nie chciało, wolałbym inną rzekę. No, będę się skupiał na tym, żeby nie zrobić czegoś głupiego i nie zakończyć przed dojściem do Gdańska.
No to powodzenia.
Dziękuję bardzo.
Za kilka minut w magazynie Na Szlaku Marta Normington o wystawie czynnej w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy.
Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko.
ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie. Kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? W gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba.
Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy oglądać można pracę Marty Normington, inspirowane podróżami. Porozmawiajmy zatem o tym, co zostaniemy, gdy do galerii się wybierzemy.
Projekty, które wchodzą w skład tej wystawy, powstawały w latach 2014-2016, więc to jest na przestrzeni 2 lat w zasadzie. Odwołują się do sytuacji życiowej, w jakiej się znalazłam, częstego przemieszczania się pomiędzy miejscami, które jest mi w jakiś sposób w tej chwili przez to bardzo bliskie. Są to jakby różne sposoby rozumienia świata, który przepływa gdzieś za oknem, z którym się spotykamy, odwiedzając różne miejsca.
Przepływa za oknem, czyli rozumiem, że myślimy tutaj o podróżach, przemieszczaniu się.
Tak, o podróżach, przemieszczaniu się, rozumianych na wiele różnych sposobów też, bo z jednej strony zmieniają się środki transportu, jakimi podróżujemy. Coraz częściej znajdujemy się w samochodzie, pociągu, samolocie. Zupełnie inaczej świat wygląda z tej perspektywy, niż na przykład jeżeli pielgrzymujemy, czy przemieszczamy się pieszo z miejsca na miejsce. Taka podróż tutaj, taki projekt odnośnie takiej podróży też tutaj ma miejsce. Inną jeszcze podróżą jest przemieszczanie się łodzią, kajakiem, podróżowanie zgodnie z rytmem natury. Woda jest też takim elementem, który cały czas jest w ruchu dla mnie. Jest jakby stałym elementem krajobrazu, powiedzmy rzeka, natomiast jej woda ciągle płynie, ciągle zmienia miejsce. Ta sama kropla, która przepływa przed Bydgoszcz, czy spadła z deszczem w jednym miejscu, nagle podróżuje gdzieś dalej i może, powiedzmy, skończyć swój bieg u wybrzeży Afryki.
I z jakimi pracami będziemy mieli w galerii do czynienia? Siedzimy wśród tych prac, a tak naprawdę co tutaj znajdziemy? Bo widzę i wideo, i fotografie, i jeszcze jakieś takie obiekty, szkło.
Tak, tak. W skład wystawy, projektów są różnego rodzaju media, tak? Mamy wideo, mamy fotografie. Są też dla mnie bardzo ważne obiekty i instalacja przestrzenna, która jakby pozwala osobie, która odwiedza galerię, na, wydaje mi się, taki bardziej bezpośredni kontakt ze światem rzeczy, przedmiotów, z którymi się gdzieś spotykamy na naszych wędrówkach, w trakcie naszych podróży.
Podróżowała Pani ponad 2 lata i kiedy zaczęło się to myślenie, że muszę coś z tym zrobić, bo te podróże mnie zmieniają i nakazują mi się wypowiedzieć?
Wydaje mi się, że każda podróż, każda zmiana miejsca jest czymś takim, co w nas osiada. Osadza się na zasadzie, taki jak powiedzmy piasek osadza się na brzegu. I wydaje mi się, że one się nawarstwiają i w pewnym momencie czujemy taką potrzebę, żeby właśnie coś z tym zrobić, żeby podzielić się tymi stanami, bo to też są bardzo różne podróże, według mnie też są też. To nie jest tylko podróż przestrzeni, to podróż jest także wędrówką mentalną, jest też sposobem myślenia o świecie, czytając książkę, oglądając różnego rodzaju obrazy. Również przemieszczamy się myślą.
Jakże się cieszę, że Pani właśnie zaczęła o tym mówić, kiedy nieraz podróżników próbuje namówić na to, jak podróż ich zmienia, to w zasadzie kończy się na tym, że cieszy ich spotykanie z ludźmi, że czerpią o nich inspiracje. Ale właśnie, podróż, nawet jeśli się zakończy, cały czas w kimś, w nas może trwać i zmieniać sposób patrzenia na miejsce, z którego wyjechaliśmy, na nasz dom.
Zdecydowanie tak. W ogóle wracając z zupełnie innego miejsca, zmienia się nasz światopogląd na własny dom, na miejsce, z którego pochodzimy. Jakby staje się ono bardziej egzotyczne, być może nawet bardziej niż to miejsce, w którym byliśmy. Jest swojskie, ale jednocześnie też w jakiś sposób obce. Wydaje mi się, że jest to takie odświeżanie perspektywy na to, skąd jesteśmy. Poprzez udanie się do innego miejsca wracamy z odświeżonym umysłem i zupełnie inaczej patrzymy na świat, który nas na co dzień otacza.
W którym z krajów te bodźce egzotyczności, inności były najmocniejsze, które pobudzały do takich najbardziej głębokich przemyśleń?
Każda podróż według mnie jest ważna, jest inna i jest na swój sposób specjalna. Natomiast na pewno zapadnie w moim umyśle na długi czas takie doświadczenie pobytu w Himalajach, kiedy to mieszkałam w takiej trochę odciętej od świata dolinie Zanskar, gdzie przebywałam w klasztorze buddyjskim przez 10 miesięcy, ponad 10 miesięcy. No i to doświadczenie na pewno zmieniło mój sposób patrzenia na świat.
Czy spokój, przewidywalność dnia, który tam był, coś uporządkował? Czy coś poukładał na nowo w Pani?
Myślę, że sprawiło to, że mam trochę większy dystans do tego, co się dzieje na co dzień tutaj. My jesteśmy tak bardzo mocno w jakiś sposób nakręceni przez wiadomości, przez różne newsy, które wpływają. Natomiast tam byłam odcięta od internetu, no właśnie, na taki okres prawie roku. i jakoś nie odczułam braku tego kontaktu medialnego zupełnie, natomiast dla mnie newsem było patrzenie na zmieniające się chmury za oknem i to było fascynujące, prawie jak film akcji.
To, że było fascynujące, to jest właśnie fascynujące, że coś takiego może nas zachwycić, bo chyba normalnie nie mamy na to czasu.
Tak mi się wydaje, że jakoś jesteśmy tutaj troszeczkę zagonieni, ale z drugiej strony też nie mogę powiedzieć, że podróż, którą odbyłam łodzią od źródła, które jest przy moim domu i które jest zobrazowane w jednym z projektów, które są na wystawie, że też nie była taką formą medytacji i taką formą doświadczenia miejsca, też bardzo egzotycznego. Niby wychodzę z domu, przechodzę parę kroków, wyruszam w podróż i jest ona dla mnie, bo wychodzę z rytmu takiej codzienności, po prostu robię coś inaczej troszeczkę i ta podróż, która jest niby osadzona w rodzinnych stronach, zaczyna być wielką przygodą.
W magazynie Na Szlaku mówimy o wystawie, którą można oglądać w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy. Te dźwięki, ten pogłos to też element tej ekspozycji. Ale jak wyglądała codzienność w Himalajach, w tym miejscu, gdzie rok spędziła pani w takim odcięciu, możemy to spróbować nazwać?
Codzienność była taka bardzo, bardzo wiele rzeczy trzeba było wykonać ręcznie. Nie miałam kranu na przykład. Żeby się umyć, trzeba było iść po wodę ze strumienia i przynieść ją. Także jeżeli człowiek się kąpał raz na jakiś czas, to było to, zajmowało to około pół dnia, żeby najpierw pójść do strumienia, przynieść wodę, zagrzać ją, napalić w piecu, żeby móc ją zagrzać. później, żeby umyć się w misce, na raty oczywiście, bo było zimno, tam było około minus 10 stopni, wewnątrz może około 10-15 stopni, więc to też była pranie, trzeba było zrobić też ręcznie. Bardzo, bardzo wiele rzeczy było związanych z kontaktem ze światem. Nie było żadnej maszyny, która by zrobiła to za mnie i byłam bardzo zaskoczona tym, jak dużo czasu zajmuje wykonanie bardzo prostych czynności, ale jednocześnie jak bardzo w jakiś sposób odprężające jest wykonywanie tych czynności.
I co to uczucie takiej terapii przez pracę, wykonywanie prostych czynności, uporządkowania życia?
Tak mi się wydaje, że kiedy robimy coś ręcznie, mamy przestrzeń w naszej głowie na myślenie o różnych rzeczach. I z jednej strony mamy ten kontakt fizyczny ze światem, a z drugiej strony w naszej głowie rodzą się różnego rodzaju myśli związane jednocześnie ze światem, w którym jesteśmy, ale też takie, które odwołują się do innych.
Tak jak Andrzej Staszyk, zdaje się, mówił, że jak pisze, to pisze, ale jeśli miałby pracować, to nie zniósłby jakiegoś biura, tylko na przykład kopanie rowów, bo wtedy ma czas spokojnie pomyśleć, może coś w tym jest.
Dokładnie, dokładnie, bardzo. Nie znałam tej myśli, ale wydaje mi się bardzo celna.
To pani podróżowanie jeszcze których miejsc na świecie dotyczy? Mówiliśmy o Himalajach, które tam jeszcze się kraje pojawiły.
Ja też nie jestem takim podróżnikiem, który jedzie dokądś, żeby, nie wiem, coś udowodnić. Tak się po prostu zdarzało. Mieszkałam w Indiach południowych przez 2 lata też ze względu na pracę. Byłam też w Chinach przez jakiś czas. Bardzo dużo w Europie. Szwecja, Niemcy, Anglia. Natomiast to jest po prostu jakiś przypadek. Ja tego sobie w jakiś sposób nie wybierałam. Himalaje były jedynym takim miejscem, do którego wiedziałam naprawdę, że chcę pojechać. Jest to związane też ze snem, który miałam w pewnym momencie. I to było, to naprawdę mi się przyśniło i później stwierdziłam, że muszę to zrobić. Natomiast inne podróże jakoś tak wynikły, innych sytuacji jakby.
A dla Europejki szok higieniczny w Indiach się pojawił?
No właśnie nie. To na pewno zależy też od sposobu, w jaki podróżujemy i z kim się stykamy. Ja na przykład mieszkałam tam z moimi przyjaciółmi.
Duże miasto?
W Hyderabad. To jest spore miasto. My niewiele wiemy o dużych miastach w Azji. W ogóle są tak ogromne miasta, czy w Chinach, czy w Indiach, o których nazw my nigdy nie słyszeliśmy. Ale mieszkając tam, ja miałam wrażenie dużej czystości. To znaczy tam jest większy podział, powiedzmy, na to, że strefa publiczna, która może być zaniedbana, ale jest też strefa prywatna, która jest bardzo czysta, bardzo chroniona, święta, można powiedzieć. Więc szok higieniczny to jest taki tylko, jeżeli na przykład jedziemy pociągiem, przesiadamy się na stacji, ktoś tam się załatwia, więc to może szokować. Natomiast zawsze jest ta inaczej, jeżeli mamy osobę lokalną, która potrafi nas wprowadzić w ten świat i opowiedzieć nam o nim i wtedy dostrzegamy dużo więcej podobieństw. Nawet jesteśmy bardzo często zaskakiwani w taki sposób, że tak powiem, odwrotny wobec tego, co stereotypy medialne, jaki wizerunek kreują.
Thank you. so unnatural, Peter Gabriel.
Sformułowania podróż, tylko wyjeżdżanie, bycie poza domem. Nieraz jest takie wrażenie, że jak się jest gdzieś daleko, odbieramy dużo więcej bodźców, że ten czas, mimo że spędzamy tam tylko tydzień, mamy wrażenie, że to było ojeny, chyba z miesiąc, bo było bardzo, bardzo aktywnie. I teraz tak, czy już pojawił się u Pani też taki zespół pewnego, może nie uzależnienia, tylko pragnienia intensyfikacji tych bodźców poprzez te wyjazdy, bo mówiąc krótko, chodzi o ten zespół marynarza, że jak jest w domu już za długo, to już chce na morze, a jak już jest zmęczony podróżą, to niby marzy o tym, żeby pojawić się w domu, ale w momencie zmiany już myśli o tym innym.
Myślę, że rzeczywiście tak jest, ale na tym etapie jestem tym marynarzem, który tęskni za domem. Chciałabym mieć jakby swoją taką już bardziej stałą bazę. Natomiast cieszy mnie też to, że jakby też mam swój pokój w Himalajach i że myślę o tym, że mogę tam wrócić w każdym momencie, jest też czymś takim, co daje mi dużo radości i można powiedzieć, że my mieszkamy w miejscach, ale też miejsca mieszkają w nas gdzieś i na zawsze już z nami zostaną tam dokąd. Mi się wydaje, że jest to związane też z czasoprzestrzenią, że jak pan powiedział o tym, o tej zmianie miejsca, która jesteśmy gdzieś przez tydzień, ale czujemy się jakby był miesiąc albo dłużej. Mi się wydaje, że to jest właśnie związane z takim zakrzywieniem czasoprzestrzennym, z relacją tego, że czas i przestrzeń łączą się ze sobą i my jesteśmy, przemieszczając się w przestrzeni, też zmienia się nasze odczuwanie czasu zupełnie.
Co to znaczy, że mam swój pokój w Himalajach i on na mnie czeka?
No, to jest cela, w której mieszkałam, w zasadzie w takim domku niedużym mojej przyjaciółki Mniszki. Tam mam walizkę swoją z rzeczami i książkami.
Cały czas tam jest,
bo powiedziałam, że wrócę w pewnym momencie. Nie wiem, kiedy to nastąpi.
Jest uczucie ulgi, że ona tam jest, tak? Że w razie czego muszę pojechać po nią, nie mam wyjścia.
Tak, zdecydowanie. No i jest coś takiego, że wiem, tak, dokładnie, wiem dokładnie, że muszę tam wrócić jeszcze. Miałam wrócić już dawno temu, jakoś tak się wszystko składało, że do tego nie doszło, ale na pewno tam pojadę.
Zaprośmy może jeszcze na wystawę. Osoby, które myślą, że to wystawa o podróżach, mogą się tutaj spodziewać.
Może zaskoczeniem być takie, że są to pewnego rodzaju podróże wewnętrzne też, że to nie są zdjęcia ludzi z różnych miejsc na przykład, tylko są to bardziej pewnego rodzaju wrażenia zebrane, impresje. Nie starają się opowiadać o tym, jak świat wygląda gdzieś, bo nie czuję się do tego upoważniona, nie jestem ekspertem od tego, że na przykład w Indiach jest tak czy tak. Mogę wypowiedzieć tylko swoją własną opinię, swoje własne doświadczenie na ten temat, natomiast nie chcę generalizować. I też wystawa jakby opiera się na takim przesłaniu, że są to obrazy na zasadzie impresji, doświadczeń wewnętrznych i podróży mentalnej, które mam nadzieję zainteresują bydgoskiego i może nie tylko widza.
To na koniec zapytam jeszcze o to, czy rozumie Pani człowieka, którego kiedyś miałem okazję spotkać, który od wielu lat na miesiąc jeździ w jedno i to samo miejsce. Jest tam ciepło, co prawda, a i to chyba wszystko, jeśli chodzi o takie plusy. I niektórzy do niego mówią, co ty tam robisz cały czas, nie chcesz czegoś innego zobaczyć. A on wtedy odpowiada, że on jeździ tam po to, bo akurat traktuje to miejsce jak oglądanie ziarnka piasku pod słońce. Niby cały czas to samo, ale jak przesuwa tę drobinkę, to cały czas widzi coś nowego.
Ja myślę, że to jest super myśl w ogóle. Tutaj ziarenko piasku
tutaj
też
chyba też rusza to całe przemyślenie.
Też może widzowie też zauważą, jest też fotografia ziarenka piasku wykonana pod mikroskopem.
Nie wiedziałem, jeszcze nie widziałem.
ale bardzo mnie cieszy to porównanie i zdecydowanie po prostu doświadczamy świata na różnych poziomach.
Chyba jest ze sobą przede wszystkim ten ktoś.
Tak, tak.
Do kiedy wystawa będzie czynna? Do kiedy możemy zaprosić?
Do 19 marca. Zapraszam serdecznie.
Dzisiaj wszystko w magazynie Na Szlaku. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia. Just like heaven.